Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz opowie o zbrodni katyńskiej. Wrócimy też do poznańskich obchodów 83. rocznicy tej zbrodni, a także będzie mowa o miesiącu pamięci narodowej. W programie bardzo ciekawa opowieść Zenona Wechmana o Forcie VII. Będzie też o kamieniach milowych, ale nie tych unijnych, lecz służących w dawnych czasach do podróżowania. Ciekawostka z północy regionu pod koniec naszego programu. Muzycznie zaczynamy, jak zawsze, od przeboju z dawnych lat.
I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. For love.
Hołd ofiarom Golgoty Wschodu oddali poznaniacy. Uroczystości zorganizowano przy pomniku ofiar Katynia i Sybiru. Za chwilę połączymy się z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Najpierw jednak krótka relacja z uroczystości i słowa ich gospodarza, marszałka Marka Woźniaka.
To już 83. rocznica zbrodni, która na zawsze rozdarła polskie serca. Zbrodni, która stała się nie tylko symbolem stalinowskiego terroru, ale także perfidnego kłamstwa, którym próbowano zatuszować ludobójstwo. Za każdym strzałem w tył głowy stała zimna, wyrachowana kalkulacja i ludzka tragedia. We wspomnieniach najbliższych czytamy: miałam 13 lat, gdy zabrali mi ojca, który był wrażliwym i czułym człowiekiem. Mojego ojca aresztowali w Łódzku, przyszli po niego nocy. Przewrócili chałupę do góry nogami, zabrali ojca, który razem z innymi politycznymi więźniami trafił na zamek Lubarta. Moja matka nosiła mu tam paczki i w pewnym momencie dostaliśmy od niego gryps, byśmy jak najszybciej uciekali, bo Sowieci wywiozą nas na Syberię. To była cienka bibułka, dosłownie jedno zdanie: uciekajcie, bo pojedziecie na białe niedźwiedzie. Szanowni Państwo, to zaledwie dwa wspomnienia o tych, których w bestialski sposób zamordowano strzałem w tył głowy na nieludzkiej ziemi. Podobnych, równie wstrząsających i rozdzierających serca, zapisanych przez córki i synów, żony i matki, można znaleźć tysiące. Doświadczenie Katynia stało się naszą narodową traumą, zbiorową rozpaczą, którą niejednokrotnie próbowano wypierać, ale dla katyńskich rodzin miłość do bliskich była zbyt silna, aby dać się zastraszyć i móc zapomnieć. Ja miałem przecież tylko 10 lat, tylko 10 lat. Ojca swego nigdy już nie zobaczyłem. Chcę jednak z mocą podkreślić, że całe życie czułem jego opiekę. Dziś jako demokratyczne społeczeństwo tę opiekę i ogromną wdzięczność jesteśmy winni wszystkim żyjącym depozytariuszom pamięci. Jesteście tu dziś z nami przed pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu. Szanowni Państwo, podejmując decyzję o zamordowaniu ponad 20 tysięcy bezbronnych oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy policji, administracji i sądownictwa, najwyższe władze ZSRR pogwałciły najbardziej elementarne zasady prawa i moralności. Jednak ta przeszłość pozostawiła po sobie trwałe ślady w ludzkiej pamięci. Nawet najbardziej represyjny reżim nie był w stanie ich wymazać. Pozostawiła też krwawe blizny w naszych sercach, które nosić będą kolejne pokolenia. Przez dziesięciolecia odważni nauczyciele, historycy, opozycjoniści, a przede wszystkim rodziny pomordowanych nie pozwolili, by prawda przegrała z kłamstwem. Powstawały publikacje drugiego obiegu, podejmowane były społeczne inicjatywy czy emitowane apele w Radio Wolna Europa. Tak, pomimo szykan i represji, budowano nową demokratyczną Polskę, której fundamentem mogła stać się w końcu historyczna prawda. Szanowni Państwo, choć od zbrodni na polskich jeńcach obozów w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i w miejscach, których do tej pory nie poznaliśmy, minęły 83 lata, wielu obywateli Federacji Rosyjskiej na czele ze swymi władzami świadomie odrzuca historyczne fakty. Putinowska Rosja nie chce słyszeć szumu lasu wyrosłego na katyńskich mogiłach. Putinowska Rosja nie chce, by strażnicy pamięci, także Rosjanie, przypominali, kto był oprawcą, a kto ofiarą. Putinowska Rosja również dziś zabija bezbronnych obywateli Ukrainy i kolejny raz kłamie, wykorzystując potężną machinę propagandową. To przejmująca lekcja dla nas, dla społeczeństw demokratycznych żyjących w świecie zachodnich wartości. To ostrzeżenie przed autorytaryzmem i brakiem społecznej kontroli nad władzą. Tragiczna przeszłość znów stanowi dla nas źródło poważnej refleksji.
Mówił marszałek Marek Woźniak, odniesienia współczesne, Rosja zbrodnicza wtedy, Rosja zbrodnicza dziś. Wracamy do czasów okupacji radzieckiej. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, okupacja sowiecka to jest ten okres w historii Polski, który był przez wiele lat przemilczany i dlatego z taką determinacją wciąż przypominamy takie wydarzenia, tym bardziej, że właśnie w tym roku przypada okrągła rocznica odkrycia masowych grobów w Katyniu. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy podali do publicznej wiadomości informację, że te groby zostały odnalezione i od tego momentu zaczęła się nakręcać także cała spirala kłamstwa katyńskiego. Ale żeby oczywiście zrozumieć tą tragedię, musimy się cofnąć do, w zasadzie do 17 września 1939 roku, kiedy armia sowiecka napadła na Polskę. To był tak zwany cios w plecy i ciekawe, że już dwa dni później, 19 września 1939 roku, Ławrytni Beria zarządził utworzenie sieci obozów dla polskich oficerów. Główne obozy były uformowane w Starobielsku, Kozielsku, w Ostaszkowie, ale także znaczną część polskich oficerów, tych albo żołnierzy, tych, którzy nie zdążyli zostać zmobilizowani do wojska, więziono na byłych terenach II Rzeczpospolitej, które zostały zagarnięte przez Rosję sowiecką. No i można powiedzieć, że sytuacja była bardzo dynamiczna w tym względzie, bo już wiosną 1940 roku zapadły ostateczne decyzje, dokładnie w marcu 1940 roku decyzje, w których polscy jeńcy zostali uznani za zatwardziałych wrogów władzy sowieckiej i przeznaczeni do fizycznej likwidacji. I rzeczywiście w kwietniu 1940 roku rozpoczęto likwidację najpierw obozu w Kozielsku, dwa dni później obozu w Starobielsku, Ostaszkowie i przez następne tygodnie Polacy byli wywożeni grupami do miejsc kaźni. Tym najbardziej znanym miejscem jest oczywiście Katyń, gdzie zostało zamordowanych około 4,5 tysiąca osób, przewiezionych głównie z Kozielska. Tych więźniów ze Starobielska zamordowano w Charkowie, a Ostaszkowa rozstrzelano w dzisiejszym Twerze. Wówczas nazywał to się Kalinin. To ta miejscowość nazywała się Kalinin, ale też trzeba pamiętać, że zwłaszcza z terenów II Rzeczpospolitej w tym samym czasie wywożono rzesze ludzi, także rodzin rozstrzelanych oficerów właśnie na nieludzką ziemię, na Syberię wiosną 1940 roku, w zasadzie też na całych terenach dawnej Rzeczpospolitej, tych, które znalazły się pod okupacją sowiecką. Tą akcję przeprowadzono na szeroką skalę, to jest ten rok, w którym zanotowano, odbyły się pierwsze wywózki i one w zasadzie trwały do końca wojny, bo przecież kiedy nastąpiło tak zwane wyzwalanie ziem wschodnich, na Sybir trafiali także oficerowie Armii Krajowej, żołnierze, którzy byli też internowani przez Sowietów w ramach posuwania się frontu w głąb dawnych ziem Rzeczpospolitej. Więc to jest rzeczywiście cały eksodus Polaków, których wielu już tam pozostało. Pozostali na zawsze zamęczeni katorżniczą pracą. Część udało się oczywiście na podstawie traktatu Sikorski-Mański wyjść z armią Andersa, ale to też można powiedzieć była tylko część Polaków. Część rzeczywiście tam już pozostała na zawsze, ginąc na tej nieludzkiej ziemi. I rzeczywiście kwiecień jest zawsze tym miesiącem, w którym przypominamy te zbrodnie. I trzeba o nich mówić, dlatego że wiele spraw po dzień dzisiejszy związanych z tym programową zbrodnią nie zostało wyjaśnionych. Na przeszkodzie stoją oczywiście zamknięte archiwa sowieckie, zła wola Rosji, która przecież niewiele się zmieniła od tamtych czasów. I myślę, że tą zbrodnię katyńską, to wszystko, co przeżyliśmy pod okupacją sowiecką, dzisiaj trzeba tym bardziej przypominać, ponieważ no, za naszą wschodnią, dzisiejszą granicą trwa kolejna odsłona zbrodni Rosjan, tym razem na narodzie ukraińskim i można powiedzieć, że niewiele się od tamtych czasów zmieniło. Katyń jest niezwykle symbolicznym wydarzeniem i dobrze, że w kwietniu tego roku Katyń wybrzmiał chociażby na forum ONZ. Przy okazji także zbrodnia smoleńska, bo to są te dwie tragedie, które łączy chociażby właśnie tajemnica, którą są wciąż owiane ze względu na stronę rosyjską, która broni się przed otwarciem archiwów, przed przekazaniem chociażby wraku Tupolewa. Tych analogii jest bardzo wiele, więc warto o tej zbrodni przypominać.
Nawiążę do Fatimy, Rosja wciąż nie nawrócona, ksiądz dr Wąsowicz.
Tak, Rosja to jest wciąż imperialne państwo, które dąży do podporządkowania sobie innych narodów. Można powiedzieć, że po chwili słabości związanej z rozpadem ZSRR te marzenia imperializmu wciąż tkwią im w głowach i robią wszystko, żeby zdewaluować obecny porządek w Europie. Dlatego wspieranie Ukrainy jest tak bardzo ważne, bo Ukraina dzisiaj walczy nie tylko za Polskę, także za kraje nadbałtyckie, które są także w bardzo złym położeniu, mają o wiele mniej wojska, o wiele łatwiej Rosjanom byłoby zająć te terytoria, więc sytuacja jest naprawdę niebezpieczna. To, co pan redaktor powiedział, nawrócenie Rosji, to jest jedna z tajemnic fatimskich. Matka Boża w Fatimie, kiedy rewolucja bolszewicka dopiero nabierała rozpędu, w tym samym czasie się ukazała w Portugalii i jednym z najważniejszych przesłań było to, żebyśmy modlili się o nawrócenie Rosji. Może o tym zbyt mało pamiętamy. My o nawrócenie Rosji modliliśmy się chociażby w Wilnie, w Niedzielę Palmową, kiedy, przypomnę, zorganizowaliśmy podczas naszego pobytu w stolicy Litwy, mszę świętą w intencji właśnie Polski, Litwy za wstawiennictwem Jana Pawła II i później pod pomnikiem Jana Pawła II przy nuncjaturze apostolskiej odmówiliśmy różaniec, tak jak chciała Matka Boża o nawrócenie Rosji. To jest bardzo ważne, bo widać, że to jest jakiś kraj, który zupełnie dąży do raz destabilizacji pokoju w Europie, który z takim mozołem był budowany po II wojnie światowej i nie liczy się z nikim, z niczym, nawet z własnym narodem, bo przecież często żołnierze rosyjscy są traktowani jako mięso armatnie. I to jest ta wielka tragedia, bo podobnie było właśnie w czasie II wojny światowej. Trzeba tą narrację rosyjską wciąż przypominać i pokazywać, jak wówczas funkcjonowała Armia Czerwona i jak dzisiaj działa. Zupełna korelacja tych zachowań i to jest tragiczne, bo tyle lat po tragicznej wojnie, a wciąż są na świecie państwa, które, że tak powiem, nie czerpią doświadczeń i jakichś lekcji z tego wszystkiego, co się wydarzyło w latach 39-45 i próbują na nowo rozpętać podobne piekło na świecie, więc modlitwa jak najbardziej wskazana, zwłaszcza właśnie o nawrócenie Rosji.
Moim gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, z którym za tydzień opowiem o Konstytucji 3 maja. A skoro tak, to wczujmy się w nastrój.
Witaj maju, maju trzeźwo, święć naszej polskiej krainie, uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, u Polaków dłoni raj. Witaj maj, piękny maj, u Polaków dłoni raj. Wierzą braci naszych cisną, niebo z ręku króla spa. Nasza Polska powstała, witaj maj, trzeci maj, wiwat wielki.
W nawiązaniu do niedawnego wstąpienia Finlandii do NATO, dziś Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek o starciu Dawida z Goliatem, a więc wojna zimowa 1939 roku i bohaterska postawa Finlandii.
Jesień 1939 roku to nie tylko atak Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę, ale też początek wojny zimowej.
Starcie Goliata z Dawidem.
Czyli Finlandii i Związku Radzieckiego. Związek Radziecki atakuje Finlandię. Dysproporcja sił jest tutaj ogromna. Z jednej strony mamy 230 tysięcy fińskich żołnierzy, z drugiej strony ponad 1 000 000 żołnierzy Armii Czerwonej. Wydawałoby się, że to starcie jest z góry przesądzone.
I tak myśleli sztabowcy Armii Czerwonej. Nie wzięli pod uwagę dwóch rzeczy. Uwarunkowań terenowych i tego, że Armia Czerwona wjedzie do Finlandii na tak zwanych letnich oponach. Zmiana warunków atmosferycznych, bardzo szybkie zapadnięcie bardzo srogiej zimy uwydatniły absolutne nieprzygotowanie Armii Czerwonej do działań w warunkach praktycznie podbiegunowych, a pokazały, że mała armia, świetnie dowodzona, świetnie przystosowana, znająca bardzo dobrze własny teren, po którym się poruszają, potrafi zatrzymać praktycznie 5 razy większego przeciwnika.
To znaczy, że w 50-stopniowym mrozie lepiej sprawdził się żołnierz na nartach niż żołnierz w czołgu.
Absolutnie tak. Fińska taktyka wojny partyzanckiej, słynne motti, czyli bardzo szybko poruszające się oddziały niszczycieli czołgów na nartach, urządzanie zasadzek na kolumny zaopatrzeniowe Armii Czerwonej, okrążanie jednostek Armii Czerwonej, atak od zaplecza, przygotowanie kluczowych stanowisk, na przykład węzły dróg były ufortyfikowane przez Finów. To wszystko spowodowało, że Armia Czerwona nieprzygotowana do działań zimowych utknęła na długie miesiące w okowach lodu.
Cała Europa patrzyła na to, jak przez ponad 100 dni Armia Radziecka próbowała pokonać przeciwnika. To się udało dokładnie po 104 dniach, gdy Finowie kapitulują.
Kapitulują, ale kapitulują na swoich warunkach. Rząd fiński postanawia z uwagi na nadciąganie już cieplejszego okresu, przełamanie kluczowych linii obrony, postanawia rozpocząć pertraktacje, które w tym okresie, w tym momencie powodują, że Finowie tak naprawdę nie wychodzą z tej wojny zupełnie przegrani. Tracą Karelię, tracą 15% terytorium, ale pokazują, że mniejsza armia, świetnie wyposażona, może zatrzymać tak dużego przeciwnika.
Armia Czerwona wojnę z Finlandią wygrała, straty były bardzo duże, ale Rosjanie wyciągnęli wnioski.
Wyciągnęli wnioski co do prowadzenia działań zimowych. To spowodowało to, że zimą 1941 roku oddziały Armii Czerwonej były lepiej przygotowane do walki w warunkach zimowych niż Wehrmacht podciągający pod Moskwę. Ale także pokazało to, że mała armia, dobrze wyszkolona, z bardzo wysokim morale, jest w stanie zatrzymać przeciwnika.
I jeszcze ciekawa sprawa, epilog tej wojny to lata 90. ubiegłego wieku, dokładnie 1991 rok.
Dokładnie, w 1991 roku władze Związku Radzieckiego, rozpadającego się Związku Radzieckiego, proponują odkupienie Karelii przez Finów za niecałe 15 miliardów dolarów. Co ciekawe, Finowie odrzucają propozycję, bo po podliczeniu środków, które by musiały zainwestować, aby odbudować infrastrukturę tego regionu, po prostu im się to nie opłacało.
Słuchacie programu Historia Żywa. Historia Żywa.
Około 200 osób upamiętniło w Forcie VII w Poznaniu Gustawa Manitiusa, przedwojennego pastora i jednocześnie ofiarę niemieckiego obozu koncentracyjnego w Forcie VII. Manitius jest główną postacią tegorocznego Miesiąca Pamięci Narodowej w Poznaniu. Jego historię przypomina przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.
Zawsze staramy się w czasie tej uroczystości przypomnieć jakąś postać bądź wydarzenie, które z historią Fortu VII jest bardzo związane. W tym roku chcemy przypomnieć postać Gustawa Manitiusa, pastora parafii ewangelicko-augsburskiej. Pastora, który przybył do Poznania w 1924 roku, żeby objąć proboszczostwo parafii, która powstała w roku 1920. To znaczy wcześniej już istniała oczywiście parafia ewangelicko-augsburska, czy nawet kilka takich parafii istniało w Poznaniu, ale były to parafie niemieckie, a ta parafia, która powstała w roku 20, to była parafia polska i on w 24 roku przybył do Poznania i objął tą parafię, prowadził ją do roku 39. W przestrzeni publicznej Poznania jest jego postać upamiętniona, bo park obok ulicy Obozowej, czyli tego miejsca, gdzie kościół parafii ewangelicko-augsburskiej się mieści, nosi imię Gustawa Manitiusa. Natomiast myślę, że warto o tym przypominać, że to nie tylko jest kwestia parafii, ale również męczeńskiej śmierci w obozie VII, bo on tu został zabity na początku roku 1940, a powodów pewnie było podstawowych kilka, tak jak Fort VII spotykał powstańców wielkopolskich, tak jego spotykał Fort VII za postawę patriotyczną, za to, że był proboszczem polskiej parafii ewangelicko-augsburskiej i swoją działalnością budował jej tożsamość.
Fort VII był miejscem śmierci wielu patriotów, wspomina świadek historii, kombatant Zenon Wechman.
Jestem tutaj jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, która właśnie między innymi była inicjatorem tych spotkań, zwracając się o wspomożenie, o gospodarza do Urzędu Miasta. I z tego względu jesteśmy tutaj co roku, zresztą nie raz, nie jedyny raz, ale podkreślamy to, że kwiecień jest tym miesiącem pamięci ofiar, szczególnie tej II wojny światowej. A w tym miejscu szczególnie, bo dla nas to bardzo ważne, Poznaniaków, Wielkopolan, bo nie tylko Poznaniacy ginęli tutaj, w tym okresie, gdzie został stworzony właśnie obóz koncentracyjny. Nie żaden areszt, nie żadne, powiedzmy, czasowe zatrzymanie, tylko konkretne przeznaczenie na likwidację Polaków. Obejmowało to przecież w 1939 roku młodzież, która, powiedzmy, była zaangażowana już w czasie wojny i przede wszystkim całą kadrę, no nie całą, ale w każdym razie kadrę miasta Poznania i naukowców, którzy tutaj ginęli, patriotów, powstańców wielkopolskich w dużej mierze. Dla nas jest to przeżycie. Ja teraz dopiero mogę dopowiedzieć, że tutaj przebywałem wielokroć razy, nawet z udartym zachowaniem między gestapowcami, bo było tutaj moich dwóch wujków, ojca braci, którzy zginęli w Mauthausen, w Gusen, ale tutaj także przebywali. I wymieniałem paczki. Paczki, które dla nas były bardzo wielkim kłopotem i zaskoczeniem, bo tak. Raz to na pierwszy raz, powiedzmy, z insektami mieliśmy kłopoty i to już był obraz, co się tutaj dzieje. Drugie, powiedzmy, to bielizna, która, powiedzmy, była, świadczyła też o zachowaniach, czy to w śledztwie, czy na miejscu. Pierwszy raz te grypsy były dla nas zupełnie czytelne, a na następny raz, jak bardziej byliśmy przygotowani na to, co nas znowu może czekać, to te grypsy nam zaczęły ginąć. więc nie zawsze były czytelne, ale było to głębokie przeżycie. To tkwi w pamięci. Ja byłem zatrudniony w przedsiębiorstwie, które podlegało wojsku, w fabryce baterii Centra. I tam pracowałem po 12 godzin, przemiennie. Jeden tydzień w ciągu dnia, jeden tydzień w noc. Więc kiedy miałem nockę, to w ten czas tutaj przychodziłem z tą paczką na tą wymianę, kiedy było można. Ale zachowanie ich było różne. I dlatego mówię, pewnego dnia nie chcieli odebrać. No to ja w ten czas wyskakiwałem tam, że ja w wojskowym pracuję, ja tam, dlatego. No to mi zagrozili, że mnie zatrzymają, jak mi się nie podoba. I nie odebrali. Nie odebrali. No przyszedł czas, że zakończyła się ta sytuacja, ponieważ zostali wywiezieni. I 43-44 rok zginęli. Widzę ten obraz, te cele, jak wyglądały, jak były porysowane, popisane. No niestety, mimo że one nie były puste, bo zostało przeniesione tutaj, to później do Żabikowa. Ci wszyscy zostali wiezieni, dlatego że były naloty aliańskie i tutaj prowadzili wojsko. Ale pozostało. Natomiast po wojnie, kiedy dostało się nasze wojsko, no to zrobili z tego, nie wiem, no w każdym razie poginęły te, no powiedziałbym, wszystkie znaki. Pozostało kilka i kilka z jakichś takich orientacji, gdzie ludzie chyba także i podpowiadali. Ja nie przypominam sobie miejsc, gdzie były. Ale wyglądało to strasznie po wojnie. Mimo powiedzmy, że było tutaj to wojsko niemieckie też w międzyczasie. Odczuwaliśmy gehennę tych ludzi, którą odbywali tutaj. A o takiej tej olimpiadzie zimowej, którą Niemcy tam robili, to tu zrobili także olimpiadę na tych schodach. Biegiem przez te schody, które tam schodzą, oblodzone, to oni tam zbiegali. Tam wielu poginęło. Albo rozbici i zmarli, albo rzeczywiście na miejscu. Dzisiaj jest to trudno sobie wyobrazić. Dzisiaj, kiedy wchodzimy tutaj, zaczyna ten obraz wyglądać. Bo tak jak były tylko te same ściany, to one nic nie mówiły. Kiedy pokazują się te poszczególne sale, zaprezentowane karce, to zaczyna trochę przemawiać do ludzi. I to jest bardzo dobre, bo trzeba pamiętać, wolność nie jest zadana, tylko dana. Po to, by o tą wolność dbać i pracować, ale i myśleć o zagrożeniach. W takim czasie żyjemy. W takim czasie żyjemy. Musimy o tym pamiętać.
Słuchacie historii żywej.
A za chwilę ciekawostka historyczna z północnej Wielkopolski. Najpierw jednak, jak zawsze, gramy utwór z dawnych lat.
Jakże chciałbym ujrzeć kiedyś swe odbicie w smutnych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokocha.
Słuchacie programu Historia Żywa.
A teraz historia o tym, jak dawniej poruszano się po świecie i dlaczego mimo braku GPS-a, map, ludzie się nie gubili. Pomocne były bowiem kamienie milowe, które przekształcono później w drogowskazy. Te wskazywały odległość od danej miejscowości, nakreślały kierunek i pełniły rolę punktu orientacyjnego. Jeden z takich kamieni został niedawno znaleziony w pobliżu modernizowanej drogi przy ulicy Sikorskiego w Czarnkowie. Wysoki prawie na 3 metry słup był wkopany w ziemię. Okazało się, że pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. A więcej o tym Przemysław Stochaj.
Jak to z tymi drogowskazami bywało kiedyś? Czy one pełniły funkcję taką jak teraz? Gdzie można było się na nie natknąć?
To znaczy, już starożytni Rzymianie wiedzieli, że aby podróżnik nie zgubił się w labiryncie wszystkich dróg, które wówczas istniały, potrzebne są drogowskazy. Karolina Rążewska-Golik, kustosz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Takimi drogowskazami były właśnie kamienie milowe. Na nich umieszczana była informacja o odległości między poszczególnymi miejscowościami, ale także na wysokości oka znajdowała również się informacja, w jakiej odległości jest Forum Romanum, ponieważ starożytni Rzymianie chcieli, aby wszyscy wiedzieli, jak daleko bądź jaka odległość dzieli ich do Rzymu.
Rzymianie jednak nie budowali dróg w Polsce ani w Czarnkowie, a niedawno przy jednej z głównych ulic znaleziono zabytkowy drogowskaz, a właściwie kamień, który był zakopany w ziemi. Wiemy, co ten konkretny kamień wskazywał?
Możemy się tylko domyślać, ponieważ w górnej części płaszczyzny słupa zachowały się pozostałości farby.
Romko Bartkowiak, archeolog, wojewódzki urząd ochrony zabytków w Poznaniu, delegat RFPL.
Najprawdopodobniej na tym obelisku z przełomu XIX, początek XX wieku znajdowały się napisy wskazujące nazwę konkretnej miejscowości oraz odległość podaną w kilometrach.
Do jakiej miejscowości mógł wskazywać ten drogowskaz? Do Poznania? Piły?
Prawdopodobnie byłby to drogowskaz na Piłę, ówczesne Schneidemühl, i na Poznań.
Ale to stawiał je samorząd, władza na danym terenie?
Tak, że to też wynikało z pewnych przepisów drogownictwa i były odpowiednie organy, które były zobowiązane do tego, żeby je usytuować.
Bo ktoś mógłby się zgubić bez takiego drogowskazu.
No one wskazywały przede wszystkim orientację w terenie.
Kierunkowskazy, słupki, one nadal funkcjonują, tylko w bardziej nowoczesnej formie. Mówię o tych słupkach drogowych, to coś podobnego?
Następstwo tych drogowskazów kamiennych.
Podróżni faktycznie korzystali z tego? Są jakieś podania takie historyczne?
Podań historycznych nie ma, ale musimy zdać sobie sprawę, że na przełomie XIX i XX wieku podróżujący nie posiadali map przy sobie, więc te drogowskazy kamienne były tak na dobrą sprawę jedynymi oznaczeniami, jaka odległość jest i w którą stronę iść do danej miejscowości.
To były bardzo dobre punkty orientacyjne. Człowiek po prostu nie zgubił się w terenie.
Tak.
A nie każdy miał mapę, bo mapy były drogie?
Mapy były bardzo drogie. Mapy były tylko do dyspozycji urzędów, tak na dobrą sprawę.
A sam Czarnków był kiedyś rozbudowanym drogowo miastem z czasów, gdy ten kamień funkcjonował, wskazywał kierunek. Był tutaj na przykład bruk, czy to były drogi takie bardziej polne?
Z tymi drogami w Czarnkowie to różnie to bywało, ponieważ część dróg, jak obecna ulica Rybaki, tam raczej nie mamy jako takich źródeł, które by wskazywały na to, że był bruk. Natomiast zachowały się bele dębowe i to wiemy, że one musiały być, droga musiała być wyłożona, ponieważ teren ten był często zalewany przez noteć. Tam znajdowały się bagna, tam nawet kanał swojego czasu przepływał, więc ta nawierzchnia została właśnie w taki sposób utwardzona. I teraz idąc w stronę Poznania, na pewno tu od dworca autobusowego kawałek do góry, tam znajdował się bruk.
Czyli fragmenty tego bruku na pewno zostały odkryte w latach 60. podczas badań archeologicznych, które prowadził pan Łopata.
A w kierunku Poznania jak wyglądała ta droga?
Mamy zdjęcia archiwalne, na których widać, że faktycznie ta droga też była brukowana.
Ale też nie na wszystkich odcinkach, bo na większości właściwie do przy centrum. Ta obrzeża miasta, jak gdyby tam już była po prostu zwykła nawierzchnia.
Polna.
Pytam
też, jak to wyglądało, bo czy na tych drogach było niebezpiecznie? Nie pytam o ruch samochodowy, bo ten chyba w Polsce pojawił się stosunkowo późno, ale czy grasowały na przykład na drogach szajki bandytów?
Musiały takie istnieć. Żeby to potwierdzić, to trzeba przytoczyć hotel Czarną Hankę. Nazwa Czarna Hanka wzięła się stąd, że kiedyś właśnie w tym miejscu wszyscy rozbójnicy z okolicy zbierali się i tam biesiadowali. To była taka dziupla wszelkich złoczyńców.
Czyli na drogach nie było, na gościńcach nie było zbyt bezpiecznie kiedyś.
Na pewno nie.
Ten drogowskaz z Czarnkowa znaleziono podczas remontu. Czy możemy się spodziewać, że w przyszłe remonty też pokażą właśnie takie znaleziska?
Myślę, że tak. Z przekazów ustnych mieszkańców Czarnkowa dowiadujemy się, że taki drogowskaz znajdował się również na rozwidleniu Piła Poznań, czego dowodem jest też chociażby oznakowanie lokalizacji tego obiektu na mapie topograficznej z lat 40. XX wieku.
A co z tym konkretnym drogowskazem z Czarnkowa? Słyszałem, że ma pozostać w tym samym miejscu, gdzie go znaleziono i to będzie taka swoista pamiątka.
Po części dzięki naszym staraniom, dzięki przychylności pana burmistrza Andrzeja Tadli, ten słup udało się zachować w pierwotnym miejscu. Może te kilka metrów prawo w lewo, jego miejsce jest troszeczkę zmienione, ale on faktycznie w tej chwili już stoi na nowo powstałym rondzie. Jest to na pewno niesłychana atrakcja dla miasta.
Wizytą w Czarnkowie kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski, a na koniec, jak zawsze, coś ze świata filmu i zarazem z dawnych lat.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.